Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, produkuję się teraz w dniu 20 stycznia, czyli w momencie, gdy zakończyło się już chyba spotkanie w Ramstein. Jak myślę, to spotkanie zakończyło się fiaskiem. To znaczy, niczego szczególnego nie ustalono w szczególności. A sprawy leopardów. No ale to powiedzmy sobie, wszystko się wyjaśni jutro. Podejrzewam właśnie, że tak jest. A natomiast coś znacznie ważniejszego jest. Pojawiło się w polskim obszarze medialnym. Mianowicie pan Budzisz zaprezentował w portalu W Polityce artykuł właśnie z dzisiejszego wieczora. Spór o leopardy ujawnił, jak różne są interesy strategiczne państw Zachodu. Nie jest przesądzone, kto przeforsuje swoją wizję. No i jeśli państwo myślicie, że tutaj nie ma miejsca na Chiny, to oczywiście się bardzo mylicie, dlatego że jest i to dużo, dużo miejsca poświęca się, w każdym razie sporo miejsca poświęca się Chinom. I dlatego pozwolę sobie tę analizę przedstawić Państwu, przypuszczam, że przynajmniej w dwóch odsłonach. Mili Państwo, lead tego artykułu to brzmi następująco. Trwająca dyskusja w sprawie polityki Niemiec w związku z pomocą wojskową dla Ukrainy, która ostatnio na tle kwestii związanych z przekazywaniem czołgów Leopard uległa jeszcze zaostrzeniu, stanowi dla nas doskonałą okazję, aby prześledzić, na czym polegają zasadnicze różnice. W zakresie interesów strategicznych sygnalizowane przez strony tej debaty, czyli Ukrainę, Stany Zjednoczone, Polskę i Niemcy. A tutaj trochę mi brakuje Wielkiej Brytanii, ale można ująć, iż w tle Stanów Zjednoczonych jest również Wielka Brytania. Cytuję zatem tekst. Podkreślam, uważam, że jest istotny, ciekawy, ważny i warto się z nim zapoznać. W Polsce postawę Berlina zwykliśmy interpretować dosyć jednostronnie, albo jako przejaw niezrozumiałej na wschodzie Europy rusofilii, albo głęboko społecznie zakorzeniony pacyfizm, oczywiście niemiecki, albo wreszcie wynik penetracji rosyjskich służb, czy chęć powrotu do czasów business as usual, czyli epoki, w której pozycja Niemiec w efekcie m.in. handlu z Moskwą rosła. Niewykluczone, że wszystkie te czynniki odgrywają znaczącą rolę, ale sprawa leopardów jest poważniejsza, odsłania bowiem fundamentalne, czyli strukturalne, a nie polityczne różnice interesów między Berlinem, Waszyngtonem i wschodem Europy. Co więcej, różnice, które jeśli zostaną przezwyciężone, wpłyną na układ sił i relacji transatlantyckich w przyszłości. Tutaj bym chciał zwrócić uwagę na to, że pan Budzisz pisze, że jeśli te różnice zostaną przezwyciężone. Ale moje pytanie do pana Budzisza i do państwa, a co będzie, jeśli te różnice nie zostaną przezwyciężone? A mnie się wydaje, że to właśnie tak będzie. Otóż ja sądzę, że te różnice nie zostaną przezwyciężone i różnice strukturalne między Berlinem, Waszyngtonem i wschodem Europy powiększą się. Cytuję podtytuł tego artykułu. Stanowisko Niemiec w sprawie czołgów. Zacznijmy jednak od faktów. Jak powiedział na spotkaniu z amerykańskimi kongresmenami kanclerz Scholz, nie będzie autoryzował przekazywania Ukrainie czołgów Leopard tak długo, jak Amerykanie nie przekażą Kijowowi swoich Abramsów. Słowa te odczytane zostały w kategoriach zaostrzenia stanowiska Berlina, ale sprawa jest w toku. Wypowiedzi Partii Zielonych, a nawet nowego ministra obrony nie są już tak jednoznaczne, co oznacza, że być może postawa Berlina będzie podlegała zmiękczeniu lub ewolucji. Już są podejmowane próby tego rodzaju. Mam na myśli wypowiedź premiera Holandii Marka Rutte, który zadeklarował, że jest gotów odkupić od Niemiec ich leopardy po to, aby przekazać je Ukrainie. Na marginesie warto zauważyć, że premier Kanady, Trudeau, który też ma w służbie niemałą liczbę tych czołgów, oświadczył, że nie jest jeszcze gotów na ich przekazanie Kijowowi, co notabene nie wzbudziło takich emocji jak postawa Berlina. Ten zresztą fakt powinien skłonić nas do uważnej analizy problemu, bo nie o leopardy najwyraźniej tu chodzi. Wróćmy jednak do sprawy zasadniczej, a mianowicie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego Berlin w tej kwestii tak uporczywie domaga się symetrycznych kroków ze strony Waszyngtonu. Na poziomie narracyjnym tego rodzaju postawę uzasadnia się obawą niemieckiej elity o eskalację wojny na Ukrainie albo dążeniem do uzyskania równorzędnych, partnerskich relacji z Waszyngtonem. Te czynniki są z pewnością istotne, ale nie odgrywają one tu zasadniczej roli. A Matt Karnicznik, bardzo przenikliwy niemiecki korespondent Politico, napisał, z czym trudno się nie zgodzić, że niemieckie sumienie tak naprawdę nie kieruje się ich polityką, tak naprawdę nie kieruje ich polityką zagraniczną, czyli Niemiec, ale korporacje nim kierują. Notabene w późniejszej części artykułu to właśnie te korporacje jakby zniknęły z pola widzenia pana Budzisza i ja sądzę, że to nie bez znaczenia tak było. A cytuję dalej. A zatem to nie wpływ pacyfistycznie nastawionej opinii publicznej powoduje wstrzemięźliwość Scholza, a realne interesy gospodarcze niemieckiego przemysłu. Ale z pewnością nie sektora zbrojeniowego, bo przedstawiciele konsorcjum produkującego Leopardy już wczoraj oświadczyli, że jeśli Berlin podjąłby pozytywną w tej kwestii decyzję, to w tym roku, na początku przyszłego, są w stanie wyremontować i doposażyć 100 czołgów po to, aby wysłać je na Ukrainę. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku, a na początku przyszłego, czyli bardziej na początku przyszłego, czyli za rok, to wtedy może by już Ukrainy nie być w takiej formie, w jakiej ona w tej chwili istnieje. Cytuję dalej. Potężny niemiecki sektor zbrojeniowy nie może nie zdawać sobie sprawy, że obecna postawa niemieckiego rządu będzie przez lata uniemożliwiała zawarcie im wielu kontraktów eksportowych. Jeśli bowiem w tak oczywistej sytuacji Berlin nie jest skłonny podjąć decyzji o dostawach, to każdy z klientów Niemiec przed podjęciem decyzji o ewentualnym zakupie sprzętu tej prowiniencji będzie się zastanawiał, czy w przyszłości nie znajdzie się w podobnej sytuacji. To znaczy, czy nie będzie zmuszony przełamywać politycznie motywowanych blokad w sprawie dostaw. A zatem można zaryzykować tezę, że to nie interesy niemieckiego sektora zbrojeniowego wpływają na pociągliwość Scholza, ale zupełnie inne, choć też związane z gospodarką. Tak, proszę Państwa. Pozwólcie Państwo, że ja teraz, jako że teraz przejdziemy jakby do głównych trzech tez pana Budzisza, wobec tego chciałbym, żebyście Państwo na chwilę odpoczęli i przygotowali się do naprawdę ciekawego sposobu myślenia tego człowieka. I jeszcze jedno. Ja bardzo często krytykowałem pana Budzisza i będę go krytykował wtedy, gdy on zajmuje się nie tym, na czym się zna. Rosją, znaczy tym, na czym się zna, to na Rosji, powiedzmy sobie, i na Europie, relacjach w Rosji z Europą i odwrotnie. Natomiast jeśli zajmuje się rzeczami, na których się nie zna, no to wtedy wpada w moje objęcia i tak będzie zawsze. Dziękuję, zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Do usłyszenia.